Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. W tym czasie przyszli jacyś ludzie i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział: czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, iż to ucierpieli? Bynajmniej powiadam wam, lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych 18, na których zwaliła się wieża w Siloam i zabiła ich, było większymi winowajcami niż inni mieszkańcy Jeruzalem? Bynajmniej powiadam wam, lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie. I opowiedział im następującą przypowieść. Pewien człowiek miał zasadzony w swojej winnicy figowiec. Przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika: oto już 3 lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym figowcu, a nie znajduję. Wytnij go, po co jeszcze ziemię wyjaławia? Lecz on mu odpowiedział: Panie, jeszcze na ten rok go pozostaw, aż okopię go i obłożę nawozem i może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz go wyciąć. Oto słowo Pańskie. Bardzo konkretne jest słowo Boga, które Pan Bóg nam dzisiejszego wieczoru podarował w czasie tej Eucharystii. Najpierw słyszeliśmy opis powołania Mojżesza. Historię Mojżesza mniej więcej, bardziej lub mniej zapewne kojarzymy, znamy. I oto ten, który musiał uciekać z Egiptu, bo zabił Egipcjanina, znalazł się u Madianitów, tam się ożenił, tam znalazł pracę. Idzie z tym stadem owiec swojego teścia na pustynię, szuka pożywienia i spotyka pewne zjawisko niecodzienne. Bo oto widzi, że krzak jakiś się pali i ciągle się pali i się nie spala. I zaaferowany tym idzie zobaczyć, co się stało. Podejdę, żeby przyjrzeć się temu niezwykłemu zjawisku. Dlaczego krzew się nie spala? I gdy podchodzi, słyszy głos Boga: Mojżeszu, Mojżeszu. Sam początek tej historii, tego opowiadania jest już dla nas pewnym zaproszeniem, bardzo konkretnym. Bo Pan Bóg zna każdego z nas po imieniu. I Pan Bóg dzisiaj, w czasie tej Eucharystii, do każdego z nas kieruje jakieś słowo po imieniu. Nie wiem, mówi Jacku, Szymonie, Robercie, Katarzyno, Małgorzato, Mario. Jaka jest nasza odpowiedź? Mojżesz powiedział: oto jestem. Słucham. Myślę, że też podobna może być nasza odpowiedź. Panie Boże, mów, Twój sługa mówi, słucha. Chcę, żebyś przemawiał, chcę, żebyś pokazał, jaka jest Twoja wola. Potem jest ten dialog Boga, Anioła Pańskiego z Mojżeszem, gdzie na końcu Mojżesz pyta: ale Boże, jakie jest Twoje imię? Jest to może dla nas trochę dziwne pytanie, no bo jak to pytać Pana Boga o imię? Ale w tej mentalności ludów tego Bliskiego Wschodu imię było tożsame z osobą. Imię charakteryzowało konkretnego człowieka, określało, kim on jest. A zatem imię Boga powinno pokazać, że on rzeczywiście jest kimś więcej niż jeden z ludzi. I Pan Bóg odpowiada i objawia siebie objawiając swoje imię. Pewno nikt z nas by nie wymyślił takiego imienia. Jestem, który jestem. Tak powiesz synom Izraela. Jestem, posłał mnie do was. Jestem, który jestem. Ja jestem istotą, która podtrzymuje całe istnienie. Ja jestem tym, który daje tobie życie. Ja jestem tym, który stwarzam nieustannie ten wspaniały świat, kosmos. Ja jestem, tylko ja jestem. A ty jesteś dzięki mnie. To jest moje imię na wieki i to jest moje zawołanie na najdalsze pokolenia. Jaka może być odpowiedź człowieka na takie przedziwne objawienie się Boga? Odpowiedź nasza może być taka, jaka była w czasie tej liturgii. To były słowa psalmu 103, który jest błogosławieństwem Boga. Błogosław duszo moja Pana. Wszystko, co jest we mnie, święte imię moje. Błogosław duszo moja Pana, nie zapominaj o Jego dobrodziejstwach. I później śpiewaliśmy ten psalm, powtarzając, bo Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia. Właściwie każdy werset tego psalmu ukazuje, że On jest tym, który jest. Bo On nie tylko stwarza, nie tylko daje życie, ale On jest tym, który przebacza, który jest przebaczeniem. Bo On odpuszcza wszystkie twoje winy. On leczy wszystkie choroby. On twoje życie ratuje od zguby. Obdarza cię łaską i zmiłowaniem. Bo miłosierny jest Pan i łaskawy. Nieskory do gniewu. I bardzo cierpliwy. I tak zaczęła się misja Mojżesza. Cały Wielki Post, każdego dnia niejako część historii cudownego wyjścia z niewoli egipskiej jest przypominany. I również dzisiaj w drugim czytaniu święty Paweł w tym fragmencie listu do Koryntian nawiązuje do tych 40 lat pobytu na pustyni, kiedy Izraelici uczyli się, kim jest ten jest, który jest? Jaki jest ten Bóg? Bo oni ciągle się od Niego odwracali, szemrali przeciwko, buntowali się. Pan Bóg musiał ich nieustannie korygować, poprawiać. Chcieli wody, dał im wody. Chcieli mięsa, dał im przepiórki. Chcieli chleba, była manna z nieba. A oni ciągle szemrzą. Także całe pokolenie musiało wymrzeć. I wszyscy ci, którzy wyszli z Egiptu, przez te 40 lat musieli umrzeć. Został tylko Jozue i Kaleb. I dopiero ich dzieci pozostałych, nawet Mojżesz, nie mógł wejść do ziemi obiecanej. Bo całe pokolenie musiało nauczyć się, że ten, który jest, on jest jedyny, który będzie mnie prowadził, który będzie prowadził cały nasz naród. I święty Paweł w tym drugim czytaniu o tym bardzo wyraźnie mówił. Nie chciałbym, bracia, abyście nie wiedzieli, że nasi ojcowie wszyscy pozostawali pod obłokiem, wszyscy przeszli przez morze, byli ochrzczeni w imię Mojżesza w obłoku i w morzu. Tu święty Paweł, ten obłok, to był ten słup ognia, który prowadził tą grupę Izraelitów przez pustynię. Morze, to jest to Morze Czerwone, przez które cudowną mocą przeszli suchą nogą po dnie tego morza. Wszyscy spożywali ten sam pokarm, pili ten sam napój i święty Paweł powie, że ta skała, w którą Mojżesz uderzył, żeby wytrysnęła woda i rzeczywiście woda wytrysnęła, to ta skała to jest Chrystus, który daje życie, który daje prawdziwy napój żywy. A skałą był Chrystus. Ale w większości z tych ludzi nie upodobał sobie Bóg. Polegli na pustyni. Dlaczego tak się stało? Dlaczego oni nie mogli wejść do ziemi obiecanej? Święty Paweł powie, stało się to wszystko, by mogło posłużyć za przykład dla nas, abyśmy nie byli skłonni do złego, tak jak oni zła pragnęli. I w związku z tym święty Paweł powie, a zatem nie szemrajcie. Nie szemrajcie, jak niektórzy z nich szemrali i zostali wytraceni. Może czasami nas to dziwić, dlaczego święty Paweł zwraca uwagę na jeden aspekt życia człowieka. Nie szemrajcie. Co to znaczy szemrać? Szemrać w języku biblijnym to oznacza nie zgadzać się z wolą Boga. Buntować się przeciwko Bogu. Szemrać przeciwko Bogu. Czyli nie akceptować swojej historii. Nie akceptować swojego życia, swojej sytuacji. Dlaczego miałem takich rodziców? Dlaczego mam taką żonę, takiego męża? Dlaczego moje dzieci są takie, a nie inne? Dlaczego mam takiego, nie wiem, szefa w pracy, czy takich współpracowników, z którymi się ciągle użeram? I ciągle szemrzę. Ciągle narzekam. Ciągle krytykuję. Wydaje się, że to, co miało miejsce już ponad 3000 lat temu, jest ciągle aktualne. Natura ludzka się nic nie zmieniła. Dlatego nie szemrajcie, byście nie zostali wytraceni. Bo to wszystko się wydarzyło tam, na pustyni, dla Izraelitów, po to, jako zapowiedź rzeczy przyszłych. Spisane zostało ku pouczeniu nas. Niech przeto ten, komu się zdaje, że stoi, niech baczy, aby nie upadł. Ja myślę, że to ostatnie zdanie, komu się zdaje, że stoi, niech baczy, aby nie upadł, to jest naprawdę poważna przestroga. Bo wszyscy, jak tu jesteśmy teraz na tej mszy świętej, możemy mieć jedną poważną pokusę, że my w końcu jesteśmy lepsi od tych, których tu nie ma. Jesteśmy trochę lepsi, bo w niedzielę, jeszcze wieczorem, zdążyliśmy na mszę świętą. A więc Pan Bóg musi mi pobłogosławić. Ja stoję, ja uważam, ja praktykuję, jestem wierzący. Ale komu się zdaje, że stoi, niech baczy, aby nie upadł. Bo może się zdarzyć, że upadniemy od razu, po wyjściu z kościoła, krytykując i szemrząc na cały świat. I dlatego, gdy przychodzi potem dzisiejsza Ewangelia, jest ona dla nas wielką pomocą i jest ona naprawdę niesamowicie konkretna, bo nawiązuje najpierw do dwóch tragedii, które miały miejsce w czasach Pana Jezusa. Najpierw do wydarzenia, kiedy to Piłat kazał swoim żołnierzom, tak historycy mówią, że był taki epizod, że przebrał swoich żołnierzy za zwykłych ludzi, kazał im wziąć kije tylko do ręki i określonym znakiem zacząć bić Galilejczyków, którzy przyszli do świątyni złożyć ofiarę. I tak bili, że niektórzy się zostali zabici, zamordowani, inni się stratowali, uciekając przed żołnierzami rzymskimi. Czy to, co się dzieje na Ukrainie, nie jest trochę podobne? A drugi przykład. Wieża w Siloe, która się nie wiadomo dlaczego zapadła, przewróciła, może była źle zbudowana i pod gruzami umarło 18 mieszkańców Jerozolimy. Czyż myślicie, że oni byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Jeruzalem? Czy te dzieci, które zostały zbombardowane, czy te inne świeckie osoby, które zginęły pod gruzami bomb, rakiet, pocisków, czy oni byli naprawdę tacy źli, że zginęli? Czy myślicie, że oni byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, iż to ucierpieli? Bynajmniej powiadam wam, lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie. To jest bardzo konkretne słowo. Ale co to znaczy nawrócić się? Najpierw w pierwszym dosłownym znaczeniu to znaczy zmienić myślenie. Ale ktoś powie, ale ja dobrze myślę od dziecka. Ja ciągle byłem w kościele, ciągle się modlę, przecież chodzę na mszę świętą. No, wzrastam w tej przyjaźni z Panem Bogiem, to jak się mam od tego odwrócić, zmienić to myślenie? Nie o taką zmianę chodzi. Nawrócić się to znaczy zmienić swoje myślenie na myślenie Boga. żeby wola Boża się we mnie zrealizowała. A tu można naprawdę być praktykującym i wierzącym i modlącym się bardzo gorliwie codziennie, ale modlącym się tylko po to, żeby to, co ja chcę, tak się spełniło. A nie, żeby to, co Pan Bóg chce, spełniło się w moim życiu. I daleko mi wtedy do nawrócenia. Bo być może potrzebny jest, na pewno potrzebny jest krzyż, żeby nas zbawić. Inaczej Chrystus by nas nie odkupił. On umarł na krzyżu. On przeszedł drogę krzyżową. On został pogrzebany. I dopiero później zmartwychwstał. Jeżeli my chcemy uczestniczyć w tajemnicy zmartwychwstania, jeżeli chcemy otrzymać Ducha Świętego, to sami jesteśmy powołani do tego samego. Do przejścia z wiarą drogę krzyżową swojego życia, żeby otrzymać na koniec Ducha Bożego, Ducha Świętego. I nawrócić się, nawracać się każdego dnia na nowo, oznacza nieustannie pytać Boga: Boże, czego pragniesz ode mnie? Co jest Twoją wolą? Co mam wybrać? Tę pracę czy tę pracę? Co mam wybrać? Młody człowiek może tak się pytać. Jest maturzystą, czy jest na studiach? Czy mam założyć rodzinę? Czy może mam iść do klasztoru, do zakonu? Jeden wybór jest dobry i drugi jest wybór dobry. Co jest Twoją wolą, Boże? Rodzice, młodzi małżonkowie pytają: Boże, czy mam mieć tylko jedno dziecko, a może dwa, a może więcej? Ty, Panie Boże, mów. Ty działaj. Przecież Ty jesteś dawcą życia. Ty jesteś tym, który jest. Co jest Twoją wolą? Jak mam żyć? Jak mam postępować? To znaczy nawracać się każdego dnia. I żeby niejako skonkretyzować jeszcze bardziej, że nawrócenie to nie jest tylko zmiana myślenia, że to jest jakaś abstrakcja w głowie. Pan Jezus opowiada historię o figowcu, który nie przynosi owoców, pokazując, że wiara bez uczynków martwa jest. Wiara, która nie owocuje, czyli życie nasze, które nie przejawia się na co dzień uczynkami życia wiecznego, to nie jest życie chrześcijanina. Ono może bardzo być na zewnątrz ładnie poukładane, ale czy bycie katolikiem, bycie chrześcijaninem to znaczy tylko nie mówić brzydkich słów i nie palić papierosów, a w środku być pełnym zawiści, nienawiści, krytyki, narzekania, a na zewnątrz nic nie widać. Dlatego nie szemrajcie. Nawróćcie się, bo jeżeli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie. I to jest słowo, które Pan Bóg nam dzisiaj daje. Że On jest tym, który jest. On jest tym, który może nas zmieniać. On jest tym, który dał swojego Syna, żeby On umarł i zmartwychwstał. On jest tym, który następnie chce posłać nam samego siebie, Ducha Świętego, abyśmy już nie swoją mocą psuli nasze życie, ale żeby Duch Święty nas umacniał, nas prowadził, żeby On był tym, który będzie motorem naszego istnienia. Prośmy więc teraz dobrego Boga w czasie tej Eucharystii, żeby On zmieniał nas, żeby to On był pierwszy, żebyśmy powoli stawali się jak Maryja, pełna łaski, a nie pełna siebie, by Boża łaska, Duch Święty był dla nas tym, który nas będzie napełniał, uświęcał, prowadził przez nasze życie. Amen.